dobry, kłaniam się nisko, bardzo miło cię słyszeć.
Bardzo miło, Wojtku, cię słyszeć. To jeszcze nie jest, jeszcze nie słychać mnie tak miło, jak będzie miło, Wojtku.
Jak zwykle teasujesz, jak zwykle orzechujesz orzechu.
Ale... Nie, ale to już, mówiliśmy no jakiś czas temu, że zakupki, też na forum o tym napisałem, już z radością wielką, już wszystkie pieniądze zostały wydane, natomiast to co teraz się dzieje, to jest czas oczekiwania, no nie?
I to jest ten najgorszy czas tak naprawdę.
Tak, najważniejsza rzecz z tego setupu już przyszła.
Czyli mikrofon.
Dokładnie, mikrofon już jest, to jest taka duża, ogromna, kilogramowa prawie bestia. I nawet dzisiaj go testowaliśmy z tym interfejsem audio, który mam w tym momencie do nagrywania. No. I nawet Wojtek w pewnym momencie stwierdził, no możemy nagrać, ale nie, ja nie będę tego trzymał przez godzinę w ręku, bo nie mam, bo stojak jeszcze leci.
No tak.
Więc, ale no to już jest o tyle ciekawe i o tyle przyjemne, że to wszystko już coraz bardziej i coraz bliżej jest, więc podejrzewam, że jeszcze, no przyszły odcinek już na pewno będzie nagrywany.
Ach,
tak.
Ach, już nie mogę się doczekać, kiedy będę to montował.
Ja też nie mogę się doczekać, jak będę po prostu brzmiał jak Antonio Banderas i będę chudy wtedy od razu.
Może
tak to
tak
działa,
być.
Prawda? Jak się ma dobry sprzęt audio, to się od razu jest chudym, prawda?
Tak. Tak, i to jest, to jest ta sama magiczna metoda, że jak dostajesz na przykład maile się kiedyś dostawało, nie? Teraz jak jest Gmail i jest dobry antyspam, to nie dostajesz już tych maili, a może potrzebujesz na przykład, ja nie wiem, ja czasem potrzebuję i nie dostaję. I to są te penis enlargement, nie?
To
jak dobry
takie,
sprzęt
no,
audio sobie
dużo
kupisz,
był dziewczyn.
To też to działa. Tak słyszałem.
Wojtek, a propos Gmaila, widzisz.
No proszę, jaki mościg wjechał, no?
Tak, wiesz co, właściwie to nie o Gmailu chciałem porozmawiać, ale chciałem porozmawiać o mailu, bo dzisiaj jest taki dzień, w którym wyszedł Hej.
A, no tak, bo już żeśmy o nim rozmawiali jakoś wstępnie, nie?
Tak, właśnie dlatego to jest jakby interesujące, powiedzmy, że... wyszedł dzisiaj Hej i o ile sam Hej w ogóle jeszcze do niego nie ma wejścia, bo oni wysyłają jakby dla osób, które się zapisały na listę, ja oczywiście zapisałem na listę, wysyłają po kolei zaproszenia do tego, żeby do tego Hej dołączyć. Mm-hmm. Ja bardzo chcę tego Hej spróbować i nawet rozważam tak naprawdę, czy jakby nie wskoczyć to all in. Wiem, że stracę na razie domenę, wiem, że stracę na razie jakby sporo rzeczy i przede wszystkim stracę $100 na cały rok.
No to nie jest mało jak za maila.
Tak, ale jest wideo, które będzie podlinkowane w opisie tego odcinka, w którym Jason robi 37-minutowe demo. Jak działa Hej.
Okej.
Okay. Ja wiem, że trzeba być naprawdę jakby mailowym świrem, żeby spędzić ponad pół godziny, żeby oglądać, jak ktoś jakby czyści swoją skrzynkę mailową.
Rozumiem, że oczywiście to zrobiłeś już dawno.
Oczywiście, oczywiście. Jak tylko wyszło, to od razu mówię, okej, okay, to jest mój czas. W sensie jakby każdy ma swój czas w życiu, no nie? Ja siedzę sobie, wiesz, najedzony tostami z pepperoni.
Tak jest.
Mikrofon leży mi na kolanach.
Zero potrzeb.
Dokładnie. No i teraz obejrzałem to i teraz jestem bardzo mocno, Wojtek, pod wrażeniem.
Okej.
Okay. Autentycznie. I ja z jednej strony jestem trochę sceptyczny. To znaczy zastanawiam się, na ile faktycznie ja bym korzystał z tych wszystkich funkcji, na które Hej pozwala i na ile ja faktycznie potrzebuję te wszystkie rzeczy. W sensie ja dostaję sporo maili. Myślę, że dziennie to właśnie tam kiedyś mówiłem, że około 40-50 maili, z czego takich interesujących, no teraz jest trochę więcej, bo faktycznie nam dużo rzeczy się jakby rozwija, więc tych maili, tych, które są interesujące bardziej, jest tam około 30, no nie? Więc jakby tego jest zdecydowanie więcej, szczególnie, że ja na przykład dostaję maile ze sklepu, których nie dostajesz, tak dalej. Ale to są rzeczy, które faktycznie mnie interesują, no nie? Ale jest dużo feature'ów Hej, które są rewelacyjne, Wojtek, o których nikt wcześniej nie pomyślał. Po prostu to jest szok, no nie? Jest parę rzeczy, które ja bym rozwiązał na przykład inaczej. Mm-hmm. To znaczy Hej ma wbudowaną funkcję oczywiście odpisz później albo na mail na później, no nie?
No tak.
Tylko, że te maile wtedy nie wracają do inboxa, tylko jakby wskakują na dwie osobne kolejki. Masz jedną kolejkę taką jakby... Oni to pokazują, takie staki masz. Na samym dole ekranu masz po lewej i po prawej na dole stack. Po lewej stronie masz stack, odpisz później, a po prawej masz zachowaj na później, no nie?
Okay.
I założenie jest takie, że tam właśnie, jak na przykład masz bilet na samolot, no to masz na zachowaj na później, po prostu to trzymasz sobie w tym jednym miejscu.
Bo nie musisz odpisywać, no.
Tak, a to odpisz później, to w ogóle przychodzą do ciebie maile i na przykład wiesz, że nie możesz teraz odpisać, tylko będziesz musiał odpisać później, no to wrzucasz sobie do tego stacka i kiedy przychodzi taki moment, że chcesz na to odpisać, to możesz tam zaznaczyć coś takiego jak focus and, reply i on ci wtedy pokazuje tylko i wyłącznie te maile, na które masz w tym stacku i masz po lewej stronie maila, po prawej stronie okienko do odpisania, no nie? I jakby po prostu jedziesz, wiesz, cyk, 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 cyk. No to jest super opcja. To jest naprawdę super opcja i bardzo mi się to podobało. Jest dużo innych takich rzeczy, na przykład jak łączenie wątków. Na przykład mam wątek, wiesz, z jedną osobą i wątek na przykład z tobą, no nie? No i to są o tej samej rzeczy, więc mógłbym to połączyć w jeden wątek i to jest w jednym miejscu jedna wiadomość, no nie? Mają w ogóle, to co jest najciekawsze, to jest fakt, że mail, żeby ktoś wszedł do twojego inboxa, to musisz się zgodzić na to, żeby ta osoba pisała do ciebie maile, no nie?
A tak, bo to ja wyczytałem na stronie, że jest, że jakby pierwszym etapem jest, to, że akceptujesz lub nie.
Wszystkie maile przychodzą na screening i wtedy zaznaczasz w ogóle, gdzie ten mail ma przyjść, czy nie przyjść. Jak nie chcesz, żeby przyszedł, to już nigdy w życiu, to właściwie blokowanie jest, no nie? A jak chcesz, żeby przyszedł, to masz trzy opcje. Albo wpadnie do twojego inboxa, bo to jest important box, tak niby, inbox.
Albo wpadnie,
tak, albo wpadnie do twojego feedu. Albo do paper trail. I teraz feed to jest tam, domyślnie powinny iść wszystkie twoje jakby newslettery. I to wygląda jak jakby jedna niekończąca się gazeta. Po prostu scrollujesz i masz każdy mail, możesz nacisnąć pokaż więcej, wtedy on się rozwija. Bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że może to zdziałać. A paper trail to jest miejsce, gdzie mają wpadać twoje na przykład rachunki. No nie? To jest miejsce, do którego generalnie nie będziesz nigdy zaglądał, ale jeśli będziesz potrzebował.
Jako archiwum tam warto mieć.
Tak. Tak. Bardzo fajnie mają rozwiązane na przykład osoby. To znaczy, jak na przykład wiem, że był jakiś mail, z którym ktoś z tobą rozpisał, to mogę pisać Wojtek i wyskoczysz mi wtedy twój profil. Zobaczę wszystkie maile, które wysłaliśmy razem, w sensie, w których byliśmy razem, wszystkie załączniki, które do mnie wysłałeś. Mogę ustawić właśnie priorytety na każdą. Domyślnie na przykład nie masz powiadomień na nic. Jeśli chcesz mieć powiadomienia na wątek albo na osobę, to musisz sobie to samemu ustawić. No nie? Więc jakby jest ogromnie dużo, ja podlinkuję i stronę i to wideo, jest ogromnie dużo rzeczy, które warto tam zobaczyć i warto sprawdzić, bo całkowicie i jakby inaczej podchodzą do tego, jak ten mail powinien działać i wyglądać. Oni oczywiście wiedzą i będą robić takie rzeczy jak, wiesz, customowe domeny, jak pricing, no tak, zależy od lokalizacji, brakuje. No bo wiadomo, w Polsce $100 to jest co innego niż na przykład w Anglii 100 funtów, nie? To są zupełnie inne jakby wartość pieniądza, więc my płacimy jakby w Polsce, to będzie droższe.
No tak.
$100 ma zdecydowanie większą wartość zakupową w Polsce niż na przykład w Anglii. No i to jest bardzo, bardzo interesujące. Mają apki na wszystko natywne, na iPhone'a, na Maca, na Androida, na Windowsa, oczywiście jest też w webie. Super. Naprawdę myślę, że to jest coś interesującego, co warto będzie sprawdzić i kto wie, to jest bardzo dobre podejście do maila, jeśli chce się tego maila tak totalnie, wiesz, jakby spersonalizować. Chociaż jest też parę rzeczy, których brakuje, na przykład, wiesz, no nie masz, nie widziałem, żeby były rulesy, czyli na przykład, wiesz, jak przyjdzie do mnie e-mail od tego, to zrób z nim to. Nie? Tutaj na zasadzie jakby albo przychodzi do ciebie e-mail i wpada ci do inboxa, albo wpada do jakiejś innej kolejki, albo w ogóle nie przychodzi. No,
no
nie?
Tak.
Więc jakby jest oczywiście tam parę innych statusów, ale nie ma czegoś takiego na zasadzie, nie widziałem przynajmniej czegoś takiego na zasadzie, jak przyjdzie do ciebie e-mail, to wiesz, wyślij go gdzieś dalej. No ale to jest interesujące. Na przykład możesz rozdawać, o to jest w ogóle fajne. Załóżmy, że masz właśnie hej i no, jak ktoś do ciebie napisze maila, no to on nie wpadnie do twojego inboxa, tylko musi być zeskrynowany najpierw, no nie?
No.
Ale możesz zrobić klucze, które jak ktoś wpisze w tytule maila, to on od razu wpadnie do twojego inboxa.
No, takie. Załóżmy, magiczne, że jesteś na konferencji. Ten magiczne maile.
Że jesteś na konferencji na przykład i chcesz, żeby ktoś do ciebie napisał, no nie? No to dajesz mu na przykład swoją wizytówkę i mówisz, żeby na przykład jakby że na odwrocie wizytówki ma. Na odwrocie wizytówki ma na przykład penis napisane, nie? Jakby, no. Jak wrzucisz penis w tytuł odcinka, no to, znaczy w tytuł odcinka wrzuciliśmy penis, w tytuł maila, no to on od razu wpadnie do inboxa, nie? Bardzo to jest ciekawe rozwiązanie. Naprawdę całkowicie inaczej jest podejście do maila, więc zachęcam do tego, żeby zobaczyć i
14 dni jest za darmo, tylko że no na razie trzeba też mieć kod do dostępu, więc...
No, jak ktoś chce to sprawdzić, to lepiej się zapytać teraz i prawdopodobnie za jakieś, nie wiem, no za 2 tygodnie już wszyscy mają podobno móc wchodzić, więc...
No ja tu mam, na początku miałem takie poczucie, że no dobra, nie mają swoich customowych domen, więc słabo. Rozumiem, że właśnie nie wiem, czy da się tam podpiąć jakby innego maila, w sensie, że jakiegoś Gmaila, nie. Czy trzeba zmusić Gmaila, żeby przekierowywał maila tak, na to.
Dokładnie tak. Czyli oni też jakby mówią, że hej, to jest fresh start. No nie?
Właśnie to pomyślałem. Czy tak jak opowiadałeś o nim, to ja pomyślałem sobie, okej, to może być jakiś świeży start, czyli taki mail, którego będziesz używać zupełnie inaczej od samego początku. I ja trochę to rozumiem, rozumiem tą filozofię, bo jeżeli wprowadzasz do klienta de facto, ale właściwie do właśnie silnika maila, tak dużo różnych nowych funkcji, to bardzo by się trudno było odnaleźć w tym, gdybyś podpiął pod heja jako klienta inny mail, który już od dawna jest, wiesz, którego toczy choroba dostawania spamu tak, i tak dalej. No, czyli to nie jest twoje rozwiązanie, że to jest, wiesz, bierzesz miotłę i no dobra, to teraz posprzątajmy tego Gmaila. No nie, to jest po prostu tworzymy coś nowego i teraz zacznij z tego korzystać w pełni potencjału, nie?
Tylko, że... Z drugiej strony, no ja na przykład bardzo chciałbym móc po prostu przerzucić archiwum, nie? No ale znowu, jak archiwum, no to wiesz, no to archiwum zakłada, że to są maile, na które ja się zgadzam, żeby do mnie przychodziły. Nie? Mm-hmm. Jakby...
No tak, no tak. No ciekawe, ciekawe. Bardzo, no jest tam trochę... bardzo ciekawe.
Myślę, że spróbuję. Mm-hmm. Z tym zapłaceniem naprawdę, no wiesz, bo z jednej strony ja rozumiem ich podejście. Oni zrobili to tak, że zapłać, no nie? Jakby maila nie płacisz miesiąca na miesiąc, po prostu jakby kupujesz i masz maila, nie? Jakby już. No i teraz ja to oczywiście bardzo dobrze rozumiem, natomiast z drugiej strony, kurczę, no jakoś, wiesz, no zawsze widzę problem taki, że upfront piecze, no nie? Po prostu piecze. No. Jak musisz zapłacić upfront właśnie taką kwotę. No ale może warto, może to jest jakby metoda na to, żeby nigdy więcej już nie musieć myśleć o mailu? Mhm.
Może tak, chociaż no to wiesz, jest wiele różnych podejść do maila w ogóle i wiele wstawało i jedne upadały, zresztą mailboxa pamiętamy do dzisiaj.
RIP.
I część z nich właśnie ma problemy z prywatnością i tak cały czas coś się pojawia, coś znika. Pamiętasz TwoBird? Już chyba o nim zapomnieliśmy.
Ja dalej pamiętam o TwoBird, no tylko okay, że oni mają ten problem, że nic się nowego nie pojawiło na razie.
No i tam generalnie ja kilka przynajmniej błędów zauważyłem i po prostu wiesz, one mnie odstraszyły skutecznie i po prostu stwierdziłem, że no, to nie może być mój daily driver, jeżeli ma takie błędy. I że właśnie nie mam poczucia jakby kontroli nad mailami i tym, jak one wyglądają, kiedy ja je wysyłam do ludzi. Nie? Że jakby z tym miałem
największy
problem.
No to hej też nie będzie dla ciebie, bo tam w ogóle na przykład w hej to jest coś ciekawe, nie ma na przykład stopek. Oni uważają, że stopki to rak.
No dużo klientów tych nowoczesnych ignoruje stopki i...
Bo stopki to jest trochę rak.
No może tak, chociaż są, dla mnie to jest trochę taka kropka, nie? W mailu, że ja wiem, że aha, widzę stopkę, dobra, czyli na pewno to już nic w tym mailu nie ma i nie było. I wiesz dlaczego to jest wygodne, bo są takie klienty, które na przykład chowają część treści jako taką, że traktują ją z automatu jako powtórzony tekst z jakby ciągnącej się długiej dyskusji, mhm. więc zostawia ci teoretycznie tylko to, co było. Ale jeżeli ktoś wprowadził jakąś zmianę i na przykład, bo niektórzy wiesz, niektórzy odpowiadają ci na maila i z jednej strony odpowiadają nad tą całą dyskusją i piszą tam, no na przykład okej, to było wszystko w porządku, na dole jeszcze moje uwagi, nie? To niektóre klienty tych uwag nie biorą pod uwagę, to znaczy, że ich AI czy cokolwiek...
Nie, w hej możesz zobaczyć całość maila, to akurat wiem, no okay, że jesteś no. w stanie zobaczyć całość, nie? Ale jakby oni stopek nie pokazują, bo stopki to raczysko.
No to rozumiem, spoko. Chociaż to mówię, to właśnie dla mnie sygnał, że jak widzę stopkę, to wiem, że to jest to prawdziwy koniec, jakby, że tam na pewno nic więcej nie ma. A jakbym zobaczył po prostu trochę treści, nie? No to teraz miałbym taką wątpliwość, czy na pewno mi ten klient dobrze zaczytał całą treść tego maila, czy nie, czy może tam jeszcze coś było, wiesz, no czasem oczywiście są maile, które są bardzo jednoznaczne, bo to jest po prostu, nie wiem, potwierdzenie tego, co, o co ja zapytałem i git, nie, jakby tu nie ma nic więcej, ale no właśnie ten problem zaufania jest dla mnie cały czas jakoś istotny i dlatego ten Tubert no po prostu nie osiadł, więc ciekawy jestem, czy ten hej jakbyś faktycznie...
Ale co, spróbujesz?
No to wiesz, no jak dostanę dostęp, to pewnie spróbuję, no bo to też właśnie plusem, tak zupełnie szczerze, plusem tego rozwiązania jest to, że to jest właśnie świeży start, nie? Czyli z jednej strony faktycznie mogę zacząć coś nowego od zupełnie zera, jako maila, ale jest też druga strona medalu, która sprawia, że ja jeszcze musiałbym się zastanowić, no dobra, ale do czego ja bym akurat ten adres konkretny używał? Nie? Jak do jakichś serwisów, czy do jakiej komunikacji i z kim?
Wiesz co, wiesz co możesz zrobić, to nie? Na zasadzie zrobić sobie tak, bo ja nie wiem, czy ty tak masz, że ja mam na przykład skrót na uzupełnienie maila. I w OnePassword mam też to dodane, że jak utworzy nowe konto, to od razu używa maila tam paweł@pawelorzech.pl. Mhm. Więc ja bym mógł zmienić na paweł tam cokolwiek @hej.com. Mhm. Więc każde nowe konto oczywiście tworzyłoby się na hej.com.
Okay.
A z aktualnych maili na przykład robisz forward na przykład z Gmaila czy z yeswasa.pl, robisz sobie forward na hej.com i całą dyskusję prowadzisz tam, no nie? Może.
Niby tak, chociaż widzisz, jeżeli testuję maila przez 14 dni, to nie będę zakładał kont na tego właśnie maila, bo nie, no później jasne, zmiana jasne. Tego maila jak
ale
się jednak nie siądzie.
Zrobić, bo forward, to jest, tak, bo, to, tak, jest, bo tak. To jest akurat niedestrukcyjne, nie? Szczególnie, że dalej masz pocztę, no, trzymasz jasne. Na tam, gdzie trzymasz. Jasne, to jest jasne. Interesujące. Wojtek, a tak a propos, jak już mówimy o mailu, to
no.
Pojawiło się w ogóle pytanie chyba już ze 2 czy 3 tygodnie temu, na które myślę, że powinniśmy w końcu odpowiedzieć, bo to jest interesujące. Szczególnie, że właściwie dużo rzeczy się jakby u mnie przynajmniej w kamieniu zostało zapisanych.
No.
I pojawiło się takie pytanie na temat systemów produktywności.
No tak, rzeczywiście, takie pytanie było i my żeśmy je odkładali z odcinka na odcinek, bo nigdy nie było aż tak dużo czasu, żeby poruszyć ten temat.
I ja wiem, że mamy jeszcze różne inne tematy, natomiast kto wie, ile nam zajmie ten. Mhm. Może będzie krótki, może będzie długi. I ja sobie zapisałem, podzieliłem to tak naprawdę na 4 sekcje.
Okej.
Okay. To znaczy notatki, zadania, kalendarz i mail.
Ma to sens, ten podział.
I ja chciałbym, Wojtku, wiedzieć w takiej opcji, czy i z czego korzystasz w tych 4 strefach. Mhm. Jak chcesz, to możemy jechać pojedynczo na zasadzie. To w takiej opcji pierwsza rzecz to są mamy notatki. Gdzie trzymasz, czy robisz, w jaki sposób, w jakiej aplikacji albo może na jakim papierze?
Nie. Ja nie używam papieru, bo sam siebie bym nie odczytał.
Mam 6 notesów koło mojego biurka w tym momencie.
Bardzo proszę, jakby wiem, że niektórzy wolą w ten sposób i może mój mózg też by jeszcze lepiej działał, gdybym zapisywał ręcznie, ale po prostu co z tego, że mój mózg lepiej działa, jak później nie mogę tego odczytać i nie mogę do tego wrócić, to w ogóle bez sensu. Ja jak piszę coś, co wiem, że muszę odczytać, to ja piszę wielkimi literami, nie? Więc to
ja
jest
też.
Ten poziom. I śmiejcie się ze mnie, trudno, jakby przeżyję to, ale faktycznie niestety przez te wszystkie lata pisania na komputerze odczułem regres, jeżeli chodzi o pisanie ręczne. I jedyne, co piszę ręcznie, to podpisuję się. Co wcale nie musi być odczytywalne, więc nie ma żadnego problemu. Więc ja notatki trzymam w notatkach app, czyli w notatkach systemowych iOS-a i macOS-a oczywiście. One się tam synchronizują ze sobą elegancko. Tak naprawdę nigdy nie miałem jeszcze problemu takiego, że wiesz, na jednym urządzeniu coś wpisałem, a na drugim tego nie było widać. Ale wiem, że niektórzy tak mają. W sensie, no wiadomo, że jak tam się iCloud raz na jakiś czas wysypie, no to ta integracja się też wysypuje razem z nim, ale generalnie jest to w zupełności wystarczający system notatkowy jak dla mnie. Mam porobione katalogi, w których leżą sobie notatki. W tych katalogach z kolei mam niektóre notatki poprzypinane do góry. I tak sobie działam. Jakby ten system mi się sprawdza. Raz na jakiś czas tam zdarzy mi się usuwać jakieś notatki, które były tak... Bo czasem robię takie notatki jednorazowe na przykład, wiesz, że jakby muszę sobie skopiować ileś tam tekstu w jakiejś tam formie, więc jak już go skopiuję, zrobię jakieś edycje w oknie notatek i przekopiowuję to później dalej, wiesz, do miejsca, gdzie to ma być ostatecznie wrzucone i później tą notatkę usuwam, bo wiem, że już nie będzie mi na pewno potrzebna. Chociaż myślę, że jak tak popatrzę na tą listę notatek, które mam teraz przed sobą, to część z nich też mogłaby już dawno wylecieć do kosza, więc tak trzymam trochę porządek w nich, a trochę nie, więc... Ja jestem trochę taki, wiesz, szalony, ale ja w tym chaosie się jakoś odnajduję. Najważniejszy jest dla mnie ten podział na katalogi faktycznie, bo to jest super. Jakby dość rzadko używam katalogu wszystko, bo nie mam takiej potrzeby, a tam po prostu rzeczywiście, wiesz, jest nawalone i kolejność tych notatek jest jakby trochę przypadkowa. Znaczy ona wynika z tego, że najwyżej są notatki, które są przypięte, a później zaraz są notatki, które miały ostatnio wprowadzane jakieś zmiany. Więc to czasem się oczywiście przydaje, ale nie zawsze i czasem muszę wrócić do jakiejś, wiesz, starej notatki, no to wiem, że ona na pewno leży w danym katalogu i to jest bardzo wygodne. I to mi wystarcza. W sensie naprawdę nie potrzebuję od systemu notatkowego nic więcej. Ja wiem, że mogę tu wyszukać, wiem, że mogę zrobić w notatkach skan dokumentu i to czasem mi się zdarza użyć. Wiem, że mogę wrzucić zdjęcie, wiem, że mogę coś namazać nawet jak trzeba, chociaż to użyłem może raz. I tyle. I te notatki są w zupełności, wiesz, no to naprawdę nic więcej, dla mnie nic więcej nie potrzeba. I wiem, że one nie mają jakiejś, nie wiadomo, jakiejś super integracji z zewnętrznymi aplikacjami. Wiem, że nie da się zapisać całego HTML-a jako tutaj notatkę. No ale wiesz, to jest tak, że jakby jeżeli nie zdarzy ci się na twojej drodze, że pomyślisz sobie, fajnie by było mieć taką funkcję. No to wiesz, to mi się nigdy nie zdarzyło, żebym miał taką potrzebę zapisania całego HTML-a ze strony, więc no to okej. Okay. Jakby to znaczy, że nie potrzebuję tej funkcji, więc nie potrzebuję szukać innego narzędzia do notatkowania, że tak powiem, nie? Więc...
Ale ja na przykład przez długi czas żyłem na notatkach aploskich. Mhm. Szczególnie korzystałem z tej funkcji, że mieliśmy wyszerowane notatki.
No, to też jest super, no.
Czy to wyszerowane notatki z tobą, czy to wyszerowane notatki z Magdą. I nadal mam wyszerowane jakieś notatki z tobą, nadal mam wyszerowane notatki z Magdą, ale z racji tego, że ten Windows się gdzieś, wiesz, przemykał, no tak. to ja musiałem z jakąś taką multiplatformowością jakby sobie poradzić. Ale teraz znowu wróciłem na Maca, jak dobrze wiemy. Mhm. I mimo tego, że mógłbym korzystać, wrócić sobie do notatek aploskich, to są właśnie takie rzeczy, które w Evernote, z którego korzystam, mnie mocno trzymają. Mhm. I jakby ja z Evernote'a zapłaciłem, mam w tym momencie go przez to, że ile jakby wrzuciłem też linka polecającego, mam w Evernote'cie chyba 2 lata wykupione.
No okej. Okay.
I to jest spoko. I on nie kosztuje też dużo, bo to jest chyba 100 zł na rok, więc to jest całkiem dobra cena za narzędzie, z którego faktycznie ja w tym momencie korzystam praktycznie codziennie. Tak naprawdę codziennie. Mm-hmm. I nawet do najmniejszych pierdół korzystam z Evernote'a. I to dlatego, że ja zacząłem traktować Evernote'a przez Cortex, taki dość intensywny sposób. W sensie zacząłem wrzucać tam wszystko. Na zasadzie to jest mój mózg. I to jest bardzo dobre podejście i jakby już zauważyłem, że kiedyś miałem problemy, kiedy tego nie robiłem. Że gubiłem rzeczy.
No jasne.
Albo nie wiedziałem, jak do nich trafić. A teraz mam coś takiego, to jest przydatne, wrzucę. Nie? I z racji tego, że w Evernote tak de facto nie masz limitu miejsca. To znaczy masz 10 GB transferu na miesiąc, jak płacisz, ale nie masz limitu miejsca. W sensie możesz co miesiąc wrzucać 10 GB i tam miejsce się nie skończy dla ciebie, no nie? I to jest spoko. Więc ja korzystam z Evernote'a.
Ale to, przepraszam, jeszcze ci przerwę, bo to 10 giga, no to jest dość dużo. Czy
tak.
To jak ty, jest to twój mózg, nie? I wrzucasz tam rzeczy.
Nie wykorzystałem
swoje.
Więcej niż gigabajt.
No właśnie, bo to w takim razie co wrzucasz, co waży więcej niż tekst?
No to już w ogóle to już ci powiem, ile wykorzystałem, bo tu chyba mogę sprawdzić to nawet. Paweł Orzech, account info. Usage. Wykorzystałem 1%. Mhm. Z 10 GB.
Okej.
I teraz, co ja tutaj robię? Wojtek, tak, ja mam... w Evernote mam... to się nazywają notatniki. No nie? I jakby notatników mam w tym momencie chyba około 20. Mam jakby sekcje. Staki to się nazywają. Mhm. Mam stak gry, stak orzechowie, stak prywatne, stak skany i służbowe. I teraz tak, w grach mam po prostu notatniki z rzeczami, z grami, w które gram. No nie, no, mam tutaj na przykład Dokkan Battle, Pokémony, mhm. Warzone i tak dalej, więc wszystkie rzeczy, które jakby przyjdę na przykład, wiesz, na przykład się pojawił nowy event Warzone, tak? Ten, któryś tam próbowaliśmy no. wczoraj zrobić. No i teraz jakby on jest opisany, no ja po prostu wrzuciłem sobie tam i mam notatkę z tym eventem, no nie? Więc jakby jak będziemy chcieli go robić, no to ja nie muszę szukać w internecie, tylko po prostu wiem, że mam notatkę w folderze ważone. Spoko.
Okay.
Orzechowie to jest mój stack z rzeczami, które są związane z moim związkiem, jak to nazwałem. Mm-hmm. Tutaj mam rzeczy związane z naszymi projektami domowymi, które robimy, na przykład czy coś chcemy kupić i tak dalej. Mam też taki folder, który nazywa się, taki notatnik, który się nazywa rodzinne i tam mam rzeczy, które są jakby wyszerowane w notatkach Apple albo rzeczy, które są związane z nami jako, że są jakby, mam na przykład informacje, jak wybrać dobrego arbuza. Tutaj.
Okej. Okay. Ważne.
Ważne. Mam stack prywatny, w którym mam książki, przepisy ważne, zrzuty www oraz internetowe. Żeby dać jakieś przykłady, no to w internetowych to tak naprawdę mam rzeczy, które są związane z jakby z workflowami, z notatkami i tak dalej. To jest taki trochę metafolder, no nie? Mhm. Na przykład tutaj mam informacje na temat moich adresów e-mail wszystkich, jakie mamy, jakie domeny są gdzie podpięte. Robię sobie historię, w sensie robię screenshoty iPhone'a, no nie? W sensie jak wyglądają moje ikony na tym. No to mam tutaj historię sprzed tam roku, nie? Co miesiąc wrzucam po prostu sobie ten screenshot i tam mam to wszystko. To jest, wiesz, wszystko przydatne, żeby patrzeć, jak się coś zmieniało. Książki, no to jak coś z książek, to wpisuję książkę nawet i sobie robię do tego notatki. Przepisy, no to wiadomo, rzeczy niektóre na przykład właśnie zrzucam z całej strony. Ważne to są rzeczy, które są istotne, czyli na przykład z racji tego, że tam jest OCR, w Evernote, w notatkach zresztą też. No to na przykład tutaj wrzucam rzeczy, które są ważne dla mnie. Na przykład mam rozpisane tutaj wypłatę moją. W sensie żyję tak, że jak przyjdą pieniądze, to jakby najpierw płacę wszystko i potem płacę sobie. No nie? No to mam wszystko rozpisane. Jak przychodzi kasa, to żeby nawet się nie zastanawiać, tylko aha, tutaj na to tyle, na to tyle, na to tyle, na to tyle, na to tyle. No nie? Mam na przykład moje CV, portfolio wrzucone PDF, jakbym chciał, wiesz, za każdy ten. Informacje na temat takich, nie wiem, stan mojego konta też sprawdzam regularnie, oszczędnościowego i wpisuję i mam wykres. W badania krwi, no takie pierdoły. Mhm. Skany to są po prostu skany, to znaczy tutaj mam kopię wszystkich faktur.
Czyli jakby ktoś się włamał do twojego Evernote'a,
to nie wiedziałby więcej niż gdzie mieszkałem. Zobaczyłby moje payslipy i z UK-a i wiedziałby, że mam niski cholesterol.
No, ale to są bardzo, wiesz, bardzo takie...
No, ale wiesz, no to są dane, które jakby no, oni mieli fuck up z bezpieczeństwem i to jest najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć, żeby już nie zrobili fuck up z bezpieczeństwem. No.
Pewnie. Znaczy, oby tak było, oczywiście.
Tutaj mam na przykład faktury, no nie? Jakby korzystam z infakt do faktur, no ale robię sobie kopię zapasową tutaj, żeby po prostu mieć, wiesz, wszystkie, które wystawiłem faktury, wszystkie, które jakby kosztowe, no nie? To wszystko mam w jednym miejscu, po prostu szczególnie, że to są PDF-y wyszukiwalne, jak chcę na przykład zobaczyć wszystkie faktury, widzisz, bo infakt nie ma wyszukiwalnych OCR, no nie? Więc jakby jak wiem, że coś było na fakturze, albo rachunki, właśnie, na przykład kupiłem opony. No nie?
No.
No to jakby to nie jest rzecz, którą wrzucam do infaktu, więc po prostu zeskanowałem to wszystko i po prostu jak będę chciał zobaczyć, bo na opony oczywiście jest gwarancja, no to mam tutaj też, wiesz, dość ten. A służbowe, no to są rzeczy, które mam foldery, wiesz, tam 11bit studio, działalność moja prywatna, Jesus podcast, YouTube, tak dalej, tak dalej. To są wszystkie rzeczy, które po prostu mam. No. Ja też notuję w papierowych, na papierowych tych, na przykład rysuję sobie. Mhm. Nie mam iPada i tak dalej, więc ja rysuję na przykład sobie na kartce papieru i od razu to skanuję i wrzucam do folderu w Evernote. Więc mam też dużo rysunków i jak na przykład robię sobie notatkę, na przykład na spotkaniu, gdzie robię sobie notatkę na papierze, to po spotkaniu, póki jeszcze jestem, że tak powiem, na świeżo, robię, cykam sobie skan tej notatki i dołączam do notatki elektronicznej, którą spisuję sobie z tego spotkania. No bo po każdym spotkaniu, wiesz, jakąś notatkę sobie robię, na przykład, wiesz, co trzeba zrobić i tak dalej, i wrzucam to jako źródełko na zasadzie, może coś pominąłem, może nie, ale po prostu to taką notatkę jeszcze narysowałem w trakcie tego spotkania. Uh-huh. Więc to jest ten.
To same penisy oczywiście narysowane, klasycznie.
To nie jest do końca tak, ale nie jesteś jakoś super bardzo daleko.
No, dokładnie. No, okej. Okay. To no, ale wiesz, dość, po prostu... jest to dość rozbudowany system notatkowy, w sensie, że...
Nie powiedziałbym, że jak kiedyś miałem tak, że mówiłem, że każdy tekst jest, trafia i zaczyna w draftsach się, tak teraz przeniosłem wszystko do Evernota i po prostu, wiesz co, no... Może jakbyś to zobaczył, to byś pomyślał sobie, że to jest w ogóle jakiś super rozbudowany i tu jest naprawdę bardzo dużo tekstu, no nie? Tylko, że ja naprawdę wrzucam tutaj wszystko i kategoryzuję to odpowiednio, i nie mam z tym problemu, potem jakby chcę do tego wrócić, to nie?
Nie, no rozumiem, oczywiście, że tak. No ja mam, to, jest ja mam fajne, raczej to jest foldery to, że mam, porobione na projekty, ale to też
że mam PDF-y na przykład. To, że mam PDF tutaj na przykład. O, inaczej. Mamy nasze awatary, Wojtek. Nasze jest osoba. No. Dostaliśmy plik od Antka, gdzie są nasze awatary. No i ja sobie wrzuciłem to jako kopię zapasową, po prostu jako PDF-a do notatki. Awatary. I teraz ja wiem, że mam to w iCloudzie i mogę sobie wejść do iClouda, do folderu Jesus Podcast Shared i tam te awatary są. Ja to wiem. Ale mam to też w Evernote po prostu, nie? I mogę to wyszerować jednym linkiem. Mhm. Gotowe. Więc to jest, wiesz, ja na przykład wysłałem ci chyba, o, dzisiaj na przykład właśnie wrzuciliśmy informację, o której będziemy potem mówić w podcaście, no to ja sobie napisałem to wszystko w jednym miejscu i wysłałem ci. W zasadzie masz tutaj link. Pod tym linkiem możesz zobaczyć, co proponuję, żebyśmy wysłali. Mhm. I już. Dobra, Wojtek, bo to była notatka. Mm-hmm. Powiedz mi zarządzanie zadaniami. Czy ty używasz czegoś? Czy zarządzasz jakiegoś zadaniami, Wojtek?
No nie, no to już też nieraz się pojawiał w podcaście. Kiedyś były Thingsy, a teraz się przerzuciłem na Todoista. I bardzo przyjemnie mi się korzysta.
Ja powiem ci szczerze, że miałem chwilę zwątpienia.
Okej.
Okay. Przez chwilę. Pamiętasz jakoś ze dwa tygodnie temu czy tydzień temu napisałem do ciebie, ej Wojtek, a zamierzasz płacić za tego?
No tak, no ja już powiedziałem, że jak najbardziej.
I ja mówię, kuźwa, może nie. No a może bym tego nie robił.
Za notatki się... płacisz, że za...
Daj mi. A mówię, a może bym po prostu korzystał z darmowego z tobą?
No.
A ja bym prywatnie trzymał wszystko w Thingsach, nie? Mhm. I mówię, no, kto wie, może to jest dobry pomysł. No nie? I teraz zrobiłem sobie import do Thingsów, bo da się zrobić import, no nie?
O, okej. Okay.
I mam w Thingsy, wiesz, odpaliłem sobie Thingsy, no bo mam kupione i tak mówię, no kurczę, ma tego. No dobra, no to zróbmy, żeby to było powracające wydarzenie, no nie? No i klikam, żeby zrobić powracające wydarzenie, a tam trzeba zrobić prawym albo Command Shift R i wtedy wyskakuje ci taki pop-up, no nie? I wtedy możesz zrobić tak, żeby zaznacz every, na przykład second day of the month, no nie? I tam zaznaczasz deadline'y ewentualnie. Mówię, dobra. Bo jak robię zadanie w Todoiście, to jest pisze tak, przygotuj wysyłkę, coś tam i...
Każdą niedzielę miesiąca.
Dokładnie.
W każdą drugą niedzielę miesiąca.
Wykrzyknik second ten Sunday, no nie? No. I on wtedy w każdą drugą niedzielę, kiedy nie zrobisz tego zdania jeszcze, w sensie będzie... No i jakby wiesz, i przez chwilę mówię, okej, dobra, to nie ma sensu. W sensie jest parę rzeczy w Thingsach, których mi brakuje, na przykład to, że w sensie w Todoiście, których brakuje mi z Thingsów, na przykład to, że ja mam coś takiego, taki projekt, który nazywa się Okoliczności i to jest projekt, w którym mam imieniny, urodziny i wszystkie rzeczy, na przykład rocznice i dni jakieś tam, dzień babci i tak dalej i to są, one są wpisane na datę, kiedy to się ma wydarzyć. Do tego dorobiłem kolejne zadanie, które się pojawia dwa tygodnie przed tym wydarzeniem, żeby na przykład jak są imieniny mamy, to że mam dwa tygodnie na to, żeby kupić jakiś prezencik.
No tak.
To jest świetny pomysł. I w Thingsach da się zrobić tak, żeby było zadanie, które pojawi ci się na przykład 20 dni przed tym zadaniem i będzie miało deadline na przykład imieniny. Mhm. Więc I to będzie jedno zadanie. A w Todoiście musiałem zrobić tak, że mam zadanie i subzadanie, które jest... Subzadanie jest tym, przypomina, jaką dwa tygodnie wcześniej. No jest męczące, no nie? Ale no trudno, po prostu...
No trochę inna filozofia, ale to też można się przyzwyczaić, nie?
No, no wiesz, no i z drugiej strony zrobiłem to raz...
No właśnie.
I już nie będę tego zmieniał na razie, no bo w sensie to już gotowe. Więc, więc tak to po prostu zrobiłem i to śmiga. I jest jeszcze jedna rzecz, którą jakby ja zrobiłem i Wojtkowi o tym powiedziałem, ale jeszcze nie wyjaśniłem mu więcej i pewno Wojtek jest bardzo ciekawy, ale ja mam tego Todoista w tym momencie już trochę zautomatyzowanego, bo na przykład Jesus Podcast publikujemy akurat teraz i będziemy to robić we wtorki.
Tak.
Więc mógłbym zrobić zadanie: zawsze we wtorek opublikuję Jesus Podcast na YouTubie.
No.
Bo mógł, bo tak będzie, tak, że na YouTubie będzie gotowy we wtorek. Ale jak wstaję rano, to nie jest jeszcze gotowy do zrobienia, prawda?
No różnie to
może będzie, no. Może będzie, no nie, ale generalnie nie jest. Mhm. Załóżmy, że nie jest. Więc mogę zrobić zadanie z IFTTT. Jeśli pojawi się na przykład odcinek opublikowany w podcaście na RSS feedzie, to wtedy mi się pojawia zadanie w projekcie Jesus Podcast na mnie z dzisiejszą datą opublikuj odcinek na YouTubie. I nie mam go w tym momencie. Jak wejdziesz sobie w podcast nasz, który jest wyszerowany, Wojtek, to tam nie ma. Akurat teraz jest. Ale to inne zadanie. Nie, ale nie ma opublikuj na YouTubie. Nie ma tego zadania. No. Natomiast jak opublikujemy go na normalnym na jesus.pl, no to wtedy się pojawi go zadanie mi też na tym, żeby opublikować na YouTubie, no nie? I to jest wtedy zadanie, które faktycznie ma sens, które będę wtedy mógł zrobić, bo wtedy już faktycznie będzie co opublikować na YouTubie. Więc to jest bardzo fajna rzecz, że Todoist można spiąć z RSS-em. Generalnie przez IFTTT możesz Todoist spiąć z wieloma rzeczami. Możesz zrobić tak, że jak dodasz na przykład tweeta do fawów, czy tam sobie serduszkuję tylko w tym momencie, no to ci się zrobi zadanie na przykład w Todoiście, no nie? Że na przykład przeczytaj to.
No ja aż tak szalenie nie używam tych fawów, bo ja raczej rozdaję jak, wiesz, jak świeże bułeczki rozdaję wszystkim, ale tak, znaczy nie mógłbym oprzeć na tym jakiejkolwiek automatyzacji, bo po prostu moje używanie, ale mógłbym na przykład na innym koncie to robić, nie? Czyli mieć oddzielne konto.
Ale to niekoniecznie mówicie, że musisz być fawy, no nie?
Można robić to oczywiście, że tak, rozumiem.
Wiesz, maile, no nie? To, co jest w ogóle interesujące, to my, Wojtek, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy korzystasz z Gmaila, nie wiem, że nie korzystasz, z Gmaila na przeglądarce.
No nie.
Ale jak masz Gmaila na przeglądarce albo na iPhone'ie, i jesteś w naszej domenie, w domenie Jesusowej, no, to masz coś takiego jak available add-ons na samym dole maila.
No.
I w tego, jak jesteś, jak masz, jeśli masz podpiętego tego, poczekaj, zaraz wyświeci screenshot, żebyś to zobaczył, jak to wygląda. Mam maila, okej, okay, i teraz...
No ale no to są add-ony, które można dołożyć do maila. Jakby tak. Mam tą świadomość, no i... że to istnieje.
No i ja mogę w aplikacji Gmaila od razu wrzucić zadanie do Todoista.
Aha.
To nie jest
Ja też mam to, bo ty chyba to zainstalowałeś na całej domenie.
Tak, to ja zainstalowałem w całej firmie. Cała firma.
Cała firma ma. Ale to spoko akurat, że można tak zrobić.
A. No, no. Okay. Więc to jest taka ciekawostka. Także Todoist też. Ja zapłaciłem za Todoist ostatecznie. Jednak. Bo to było tak, że wróciłem, że zrobiłem tego Thingsy, no nie, i mówię, jednak nie. I faktycznie i od razu stwierdziłem, dobra, po prostu jakby nie oszukuj się i zapłaciłem.
No to są po prostu, dla mnie są dwie najważniejsze rzeczy, które Todoist ma, a których w Thingsach nie ma. Kilku użytkowników, czyli ja mogę z tobą pracować nad jakimś projektem i to jest super. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to właśnie takie... dość proste ustawianie tych powtarzających się wydarzeń jakieś i jakby generalnie integrację z innymi serwisami. Tego w Thingsach zawsze brakowało. Oni zawsze byli takim jednym balonem, który oczywiście do pewnego momentu mi w zupełności wystarczał, a tutaj wiesz, spróbowałem tego Todoista, poczytałem trochę, też popatrzyłem, jak ludzie z niego korzystają i tak, kurde, no czyli tam naprawdę da się zrobić dużo fajnych rzeczy. Więc jak już zacząłem te rzeczy robić, no to po prostu już zostałem i podejrzewam, że to będzie na razie przez długi czas mój go-to jakby znaczy ta apka do zarządzania zadaniami. O.
Dobrze. Dobrze, Wojtku. Kolejne zadanko. Kolejne zadanko, Wojtku.
Nie zadanko, tylko mail.
Kalendarz.
A kalendarz?
Kalendarz.
To normalny kalendarz, w sensie, no ja korzystam oczywiście z kalendarza googlowego, tylko że wpiętego w apkę kalendarz na Macu i na na telefonie i w zupełności mi wystarcza. Ja traktuję kalendarz jako... Bo kiedyś miałem tak, że ustawiałem na przykład rzeczy do zrobienia w kalendarzu. Nie? Czyli nie, że mam wydarzenie typu, że mam gdzieś być fizycznie albo z kimś się spotykam i tak dalej, tylko że mam coś zrobić. Nie? I ustawiałem to jako zajęte i coś tam, wiesz, jakoś tak sobie radziłem i to przez pewien czas było wystarczające, bo głównie chodziło o to, żeby mi przypomnieć o czymś do zrobienia w danym momencie czasu. Nie? Że jakby mija jakaś, jest jakaś godzina, o tej godzinie założyłem, że będę się zajmował czymś tam, więc mam to zrobić. Ale no na dłuższą metę to nie jest wystarczające, więc ostatecznie zrezygnowałem z tego systemu i właśnie zadania przerzuciłem do apki do zadań, tak jak po Bożemu. Natomiast kalendarz teraz jest faktycznie moim miejscem wydarzeń, przy których fizycznie muszę uczestniczyć, jakby albo to jest spotkanie, wiesz, online, tak jak teraz, wiadomo, pracujemy z domu, albo to jest spotkanie faktycznie fizyczne, gdzie muszę gdzieś pojechać i coś zrobić. I to się super sprawdza i jakby nic więcej od kalendarza nie potrzebuję, bo po prostu mam inne narzędzia, które zajmują, wiesz, swoje miejsce w tym całym torcie produktywności. Ale ładnie napisał. Znaczy powiedział.
To ja korzystam z kalendarza Google'owego na telefonie. Mhm. Na komputerze mam normalny kalendarz ten aploski, a korzystam z Google'owego kalendarza dlatego, że jak mogę robić wydarzenia z telefonu,
no,
od razu z linkiem do Google Meet.
A, okej, okay, no to tak. To jakoś, ja, żeby to zrobić, to musiałbym na kompie odpalić Gmail, znaczy jakoś, kalendarz Google'owy, no.
Tak, jakoś tak bardzo do tego przywykłem po prostu, że nie wiem.
No wiesz, takie są czasy, nie? Jakby to, ja to rozumiem, bo rzeczywiście dzisiaj, jeżeli no, w kalendarzu masz,
że jak już nie będziemy mieli
spotkanie tak zwane, nie? No to rzeczywiście dobrze jest od razu wygenerować do tego link, gdzie faktycznie każdy z uczestników może kliknąć i do tego spotkania dołączyć. A jeżeli można to z telefonu zrobić automatycznie, no to dziękuję bardzo, to rzeczywiście warto tak robić. Ja po prostu mało tego typu, ja raczej jestem uczestnikiem niż inicjatorem, nie? Jakby, no ale to już jest tylko kwestia po prostu tego, no
ja
w jakim
mam dużo
momencie
spotkań. Ja też dużo spotkań robię i dużo spotkań planuję i tak dalej, więc i faktycznie, no może się zmieni to, że nie będę robił wydarzeń, które będą, wiesz, z Google jakby Meetem od razu podpiętym, ale na razie to jest spoko, że ten kalendarz, chociaż mam też zainstalowanego Fantasticala.
Okej, okay. No wiem, że są fanoni tej apki.
Tak, mam Fantasticala na telefonie, a to dlatego, że ma najlepszy widget z kalendarzem na iOSie.
A propos widgetów, to ja tylko powiem, że Orange Flex zrobił widget w jednej z ostatnich update'ów i on nie działa.
A, no nie działa. Ja ci wyślę, popatrz jak wygląda.
Ustawiłem go
ładnie.
Ustawiłem go i jest cały czas info, zaloguj się w aplikacji.
A, no to u mnie działa. Ja no, widzę, że mam 22 gigabajty dostępne. No, patrz, jaki mam ładny widget z tym.
Fantastika, no ładny, oczywiście.
I te kropki, które są przy datach, to jest kalendarz z jakiegoś wydarzenia. No jak oczywiście nauczyłem się kalendarza, że żółty kalendarz, jak widzę, to jest Jesus Podcast. Czerwony kalendarz, to jest, wydarzenia są rodzinne. I taki kalendarz jakby... Błękitny to jest 11 Beast.
Ale czyli na co dzień po prostu jakby Fantastical jest ci przydatny tylko...
Tylko widget.
Tylko jako widget, okej, no to śmiesznie.
Tak, nie używam go, w ogóle nie odpalam go, nie wchodzę tam praktycznie, nie, bo on się tam dużo zmieniło i jakoś tak mi nie do końca odpowiada to, jak ten UI wygląda, więc zupełnie z niego nie korzystam. Na pierwszym ekranie mam tylko Google Kalendar, Fantastical jest tylko widget. I nawet najlepsze jest to, że widzę wydarzenie na przykład w Fantasticalu. Jak chcę zmienić, to i tak automatycznie wchodzę do Google Kalendar.
Nice.
Więc w sensie, bo to jest tylko swiping.
Okej.
I już.
No spoko.
Tam
rozumiem.
W ogóle też widziałeś, że mam od razu timery, widget z czasem.
Wiadomo. Czasowy świr.
Pracy. Czasowy świr.
No dobrze, no właśnie,
także spoko. Także kalendarz. E-mail, Wojtek, to jest ostatnia rzecz, jakie było pytanie do nas w kontekście tego, z czego korzystamy.
E-mail u mnie to ja wszystko mam na Gmailu, tak naprawdę. W sensie albo na G Suite, albo na Gmailu zwykłym. Mam dwa konta gmailowe, takie bardziej prywatne. Jedno jest takie bardziej śmieciowe, a drugie jest bardziej pro, powiedzmy. I dodatkowy jest usowy właśnie G Suite. I tyle. I to jest cały mój mail.
Ten jest usowy G Suite w ogóle, to jest naprawdę dobrze i profesjonalnie zrobiona rzecz. W sensie to tam naprawdę nieźle nam poszło, nie? W sensie...
Nie, no pewnie. Cieszę się, że wróciliśmy, bo mieliśmy różne przeboje z tym, ale jednak tak, wróciliśmy ale to, na G Suite.
Ale że mam na myśli, że naprawdę tam maile, że jest bardzo ładnie to jest posegregowane. Mm. To, że my mamy te konta też jest usowe, to pozwala nam na przykład właśnie Spark, aplikacja do mailowa, z której ja korzystam.
Ja też.
Że mamy tam właśnie zespół, więc jakby mailami się bardzo łatwo możemy dzielić. Mm-hmm. Naprawdę to jest super rozwiązane, no nie? W sensie i to, co ja dodaję, na przykład to, że Google Drive'a my bardzo intensywnie teraz korzystamy. Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem, że ten jest-usowy mail, to ja chyba...
To stało się jakieś centrum pracowe, nie? Że jakby nie jest tak. Tylko mailem, ale faktycznie korzystamy z innych aplikacji
Google'owych.
Szczególnie,
że tych maili jest naprawdę dużo, no nie? W sensie jest-usowych. Kiedyś nie było ich tak dużo, mam takie wrażenie, że tych jest-usowych maili nie przychodziło do nas aż tak dużo, ale Wojtek teraz to, ja na przykład mam te sklepowe powiadomienia, no nie? No, to jest rzecz, którą teraz ten... Ale ja na przykład, Wojtek, miałem ponad... Wysłanych tam chyba, wiesz, 700 maili, bo wysyłam kody z Patreona, nie?
No pewnie.
Ale teraz mam, Wojtek, maili 570 na tym, na jest-łosie i nie mam tutaj spamu. I to są maile generalnie raczej takie, że porozmawiajmy o czymś.
Super, no. Znaczy o to chodziło, to dobrze. I ja nie mam spamu, bo fajnie. Właśnie dzięki temu, że to jest jednak Google, no to kto jak kto, ale oni potrafią.
Bardzo fajnie to jest zrobione.
No.
I Spark. Na iPhone'ie tak. Spark, na Macu
tak samo
Spark.
U mnie.
A to dlatego, że właśnie jest to wdzielenie się jakby mailem w zespole. Nie? To jest, ja jestem, mam, prowadzę z nim dyskusję na temat tego, dlaczego u mnie Spark działa turbo wolno na telefonie. W sensie jak na przykład widzę, że mam maila, klikam, czekam. O i dopiero się teraz pojawi. Nie? Więc jakby to jest, wiesz, muszę czekać zanim się ten mail pojawi. Najpierw przez to, że dostałem powiadomienie, że mam maila, więc klikam w to powiadomienie, odpala się Spark. Nie ma tego maila. No tak czekam, raz, dwa, trzy. Okej, dobra, skoczyło, już jest. Więc bardzo wolno to działa. Ale korzystam ze Sparka tylko dlatego, że mamy to dzielenie w zespole i dla mnie to jest killer feature. Mhm. Bo ja naprawdę dużo, Wojtek, jak wchodzę w shared, naprawdę dużo maili mam wytagowanych.
Tak. No bo wiesz, po prostu zobaczyliśmy, że jest taka funkcja i stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł. Jakby fajnie jest móc porozmawiać o mailu albo ustalić pewne szczegóły, zamiast przerzucać się do innej aplikacji, tylko robimy to w jednej aplikacji i od razu jesteśmy w stanie jakby zadziałać z tym mailem, nie? Nie musisz skakać dzięki temu i to jest ten duży plus i uważam, że to jest bardzo fajna funkcja, a poza tym Spark, no ja wiem, privacy i tak dalej, trzymają maile na swoim serwerze i to jest niebezpieczne, ale jakby no, znowu, to jest zawsze gdzieś jakiś złoty środek. Poza tym oni trzymają tylko te maile, z którymi my zrobiliśmy funkcje niedostępne w oryginalnym Gmailu. Czyli jeżeli zrobiliśmy, przypomnij mi później, no to wtedy wrzucają to do siebie na serwer. Mówią, że to jest szyfrowane i tak dalej. Ja ufam. No co ja mogę powiedzieć? Po prostu są spoko apką i tyle, no.
Ale jak będzie hej dla biznesu, to pewno przyjdziemy, Wojtek.
No, nie wiem, ale...
nie.
Zobaczymy,
nie,
ale...
Nie zrobię takiego G Suite'a, w sensie takiego,
no nie,
wiesz, no.
Chyba nie. Także Spark się bardzo fajnie sprawdza i no i tyle, no. Po prostu jakby właśnie functions over privacy, chociaż i tak uważam, że nie narażam aż tak bardzo swojego privacy i tego, co ja na tych mailach mam, bo tak naprawdę jakbym chciał jakby rzeczy, które nie powinny nigdzie być widoczne są w miejscach, które są ukryte. W takim sensie, że na przykład Cryptext, nie? Jakby Cryptexta zdarza mi się używać raz na jakiś czas w momencie, kiedy No z tobą. Więc zobacz sobie historię, kiedy ci wysłałem ostatniego maila. Ale...
Wojtek, ja ci powiem tak, jeśli chcesz, że my używamy szyfrowanej, bezpiecznej komunikacji,
no tak.
Zobacz sobie Signal. W sensie to, tak. Jeśli faktycznie mamy porozmawiać o czymś naprawdę super sekretnym,
wchodzimy na Signala, to prawda.
Wpiszemy i na Signalu generalnie ja piszę z trzema osobami i najwięcej wiadomości mam z tobą, mimo tego, że wcale nie jest aż dużo, ale tam są same, no wiesz, wchodzę na przykład na Signal i widzę, niech żyje zbrodniczy reżim.
No.
Wiadomość, którą ci wysłałem.
No i więc jakby wszystko wiadomo, no żebyśmy, żeby prawda nic nie wyciekło, to zawsze korzystamy z aplikacji, z których nie wycieknie. A mail akurat w moim przypadku jest, nie jest taką rzeczą, która jakby jak wycieknie, to będę płakał, nie?
Ja też przestałem traktować właśnie w ten sposób maila, nie? To jest i to może być lepsze niż... krzyczenie PGP i tak dalej, to może być bezpieczniejsze dla zdrowia.
No może, psychicznego. może. Przyjacielu, ja mam jeszcze, bo to rozumiem, że ten temat produktywności na mailu się zakończył, nie?
To jest temat, koniec naszej produktywności, Wojtek.
Aha, to w ogóle już na dzisiaj koniec. To ja mam koniecznie, ponieważ są dwie rzeczy bardzo krótkie. Jedna, update'ik dotyczący Protego Safe, czyli aplikacji, która ma nam pomóc wyjść z kryzysu koronawirusowego, oparta o contact tracing od Apple'a i Google'a. Update jest taki. Wypuścili wersję na Androida, która w tej chwili jeszcze nie jest aż tak super bezpieczna, jak być powinna, ponieważ zaciąga, podczas uruchomienia aplikacji musi być włączony internet i zaciąga jakby tak zwaną, zaciąga, nie wiem jak to się nazywa, ale no jakieś dane z serwera Ministerstwa Cyfryzacji, a nie powinna, jakby ten kod powinien być już w aplikacji zapięty. Może zrobili to po to, żeby ułatwić sobie update'y, żeby nie musieć jakby każdego update'u zgłaszać do sklepu, wiesz, żeby ominąć trochę ten proces, bo wiele aplikacji z tego korzysta, ale wiadomo, że zarzuty są takie, że hej, to jest aplikacja, która ma być po prostu turbo przezroczysta i ma dbać o naszą prywatność jak żadna inna. I dlatego powinniście z tego zrezygnować. I faktycznie zrezygnują. W tym tygodniu prawdopodobnie będzie update do wersji androidowej i jest tam jakieś przejściowe rozwiązanie, które jest w miarę akceptowalne. Natomiast docelowo w wersji 4.2 ma być już normalnie ten cały kod wpięty do aplikacji i jak będzie, to będziemy mogli spokojnie powiedzieć, że można to instalować i działać.
Ale teraz jeszcze nie instalowanie.
Teraz jeszcze nie. A druga ciekawa rzecz, Norwegowie też mieli tego typu aplikacji, znaczy mają cały czas, która się nazywa Smitte Stopp. Nie wiem, czy to dobrze zaakcentowałem, pewnie nie. Natomiast oni zainstalowały ją 11% mieszkańców, więc trochę mało, bo tam mówi się, że pierwsze efekty jakby działania danej aplikacji w społeczeństwie można zauważyć, wiesz, no jak będzie to minimum 20% osób, które zainstalowały apkę, no bo wiesz, wiadomo, że im więcej, tym lepiej, ale no jest jakiś taki graniczny punkt, gdzie przynajmniej trochę to zadziała. Nie? No to 11% to jest za mało. I problem jest taki, że oni wypuścili tą aplikację, ona zaczęła działać, tylko że ona nie jest oparta wcale o rozwiązanie Google'a i Apple'a. Tak samo jak nie będzie oparta aplikacjach ta, która miała wyjść w UK. Nie wiem, czy już wyszła, czy nie, czy jakby cały czas trwają prace. Wiesz, nie śledzę absolutnie jakby rozwoju tych wszystkich aplikacji we wszystkich krajach, ale wiem, że jakby chodzi o to, że one są scentralizowane, czyli wszystkie dane są trzymane na jakimś serwerze jednym, czego u nas nie będzie docelowo, bo był taki plan oczywiście, ale pojawiło się API od Google'a i Apple'a i stwierdziliśmy, dobra, skorzystamy z niego i będzie to zdecentralizowane. Więc my naprawdę, mimo tych wszystkich kłótni i tych wszystkich bardzo gorących dyskusji, idziemy w dobrą stronę. I będzie taki moment, cały czas w to wierzę, że będzie można spokojnie instalować Protego Safe i jakby brać udział w pomaganiu samym sobie, w sensie całemu społeczeństwu, bo taki docelowy jest plan tak naprawdę. Tyle ode mnie, więc na razie jeszcze się wstrzymajcie.
Jest jeszcze jedna rzecz, Wojtek. No? A, ale nie o Protego.
Co jeszcze? A, no to przecież oczywiście. No, ja mówię tyle ode mnie o Protego, ale mamy jeszcze jedną rzecz, bo no nie naprawdę by nam nie absolutnie zabiliby nas tutaj nasi słuchacze, gdybyśmy nie poruszyli tematu przecież konferencji PlayStation 5, która była w zeszły czwartek. W końcu się wydarzyło. No. Ja piweczko otworzyłem, chiperki przygotowane, iPadzik leży. Robiłem mini transmisję na Twitterze, robiłem sobie taki wątek, który raz na jakiś czas mi się zdarzy. Jak się bawiłeś, powiedz mi? Rozumiem.
Powiem tak. Przed prezentacją powiedziałem do Magdy, jeśli pokażą tylko gry i wygląd konsoli, no, to znaczy, że nie mają nic do pokazania.
Okej. Okay.
A chodziło mi o to, że ja rozumiem, że ja zobaczyłem te gry i bardzo mi się podobały, wiadomo. Nie wszystkie byłem, jakby nie we wszystkich jestem targetem, ale spoko. Zobaczyłem też konsolę, jakby na temat wyglądu konsoli, myślę, że możemy porozmawiać za chwilę. Mhm. Ale czekałem na coś, co jakby zadziała jako... pokaże mi, jakby w którą stronę pójdzie gaming, nie? Że mówiło się, że wiesz, jakby next geny będą czymś nowym, innym, lepszym, no nie? Ja czekałem, żeby PlayStation pokazał mi, jaka jest ich wizja na ten next gen, no nie? Mm-hmm. Bo to, że jest SSD i że będą skrócone czasy ładowania, w sensie to jest super rzecz. Nie zrozumiem, to jest naprawdę rewelacyjna rzecz. Natomiast problemem jest to, że to nie może być selling point nowej generacji. Albo inaczej, ja nie akceptuję tego jako jedyny selling point nowej generacji.
Rozumiem.
Bo Xbox z Microsoftem, oni od zawsze byli trochę bardziej innowacyjni, no to jest prawda. Natomiast miałem nadzieję, że w końcu PlayStation stwierdzi, że jakby, no wiesz, mogą coś pokazać, jakby jakąś innowację, jakąś zmianę, która sprawi, że nowa generacja będzie naprawdę nową generacją, a nie po prostu... tą samą generacją ze skróconymi czasami ładowania i może z trochę innym wyglądem i padem, no nie? Spoko. W sensie, to są ważne rzeczy, ale to nie sprzeda mi tej generacji, nie? Wiesz, Switch, mimo tego, że nie jest silną konsolą, no nie? To no, daje coś innego i nowego. No masz po prostu konsolę, którą możesz po pierwsze grać na telewizorze, no możesz ją po prostu wyciągnąć i grać jak handheld, nie? Super.
I możesz Xbox ten małego tak, padzika zamienić na pojedynczy padzik i wtedy możesz grać z kolegą tak, nawet, nie?
I jest... Xbox mówi tak, no słuchajcie, no dobra, no to jakby będziesz mógł grać w gry z Xboxa wszędzie, na xCloudzie, bo będziesz miał taką, wiesz, opcję, a do tego będziesz mógł płacić jakby subskrypcję i mieć dostęp do gier, których już nie będziesz musiał kupować.
Ale oni to wprowadzili już w tej generacji.
Tak,
wiesz,
tak, ale wiesz,
to nie jest selling point nowej.
To nie jest selling point nowej generacji, ale to jest selling point na takiej zasadzie, no... ich selling pointem nowej generacji jest to, że po prostu będziesz mógł grać w gry niezależnie od tego, gdzie jesteś, będziesz miał, wiesz, xCloud już w tym momencie jest na Androida, nie? Podłączysz sobie pada do Xboxa i śmigasz. I jeśli tak będzie wyglądał gaming na Xboxie, to znaczy masz konsolę, na której masz świetną jakość grafiki, możesz grać w domu, ale możesz tak naprawdę trochę zabrać ze sobą gry gdziekolwiek będziesz, no to wiesz, no to jest super rzecz, no nie? Tymczasem PlayStation jedyne, co tak naprawdę pokazało na tych wszystkich prezentacjach jest to, no słuchajcie, mamy dobrą grafikę w grach, mamy studia, PlayStation Studios, które robią nam gry komputerowe i mamy nowy wygląd konsoli, która wygląda jak router włożony pomiędzy dwie kartki papieru, nie? I that's it. Ja mówię, no dobra, a jakby... co? W sensie, co ma sprawić, że miszczona opadnie? To, że jest więcej trójkątów? Ja wiem. Trójkąty są spoko.
No wiadomo. Nie?
Ale czy ty narzekasz na grafikę w tym momencie na PlayStation 4? Bo ja nie.
No ja narzekam i na przykład narzekam na to, że ważone po prostu mi tak zamula, że to się w głowie nie mieści.
No dobra, ale chodzi o to, że generalnie graficznie wygląda to całkiem nieźle, nie?
No wiesz, już żeśmy się przyzwyczaili. Ale
znaczy... powiem ci tak, jakbyś miał PS4 Pro, to też było chyba inaczej.
Na pewno, bo to ma już 4K, więc wiesz, to jest jednak skok. A ja jestem właśnie, nie miałem tej połówki bo tak traktuję PS4 Pro, więc dla mnie to będzie skok całej generacji do przodu, więc na pewno zauważę, nie? I to na pewno będzie dla mnie wow. Zresztą widziałem u Andrzejka naszego, który mi pokazywał, wiesz, on ma Xboxa też, nie? Bo to też jest tak, że jakby jak jesteś turbograczem, to sobie kupisz jedno i drugie, jakby, no co za problem. Ale on mi pokazywał właśnie, wiesz, no jak gry wyglądają w 4K, no to robi to wrażenie, oczywiście. Natomiast nie chcę jakby wchodzić w buty obrońcy PlayStation jakoś specjalnie, tylko powiem, co jakby... Ja miałem trochę inne nastawienie przed startem w ogóle tej konferencji, bo ja miałem tak, że byłem pewien, że zobaczymy gry, no bo wiadomo, jakby tak było to ogłaszane. Chociaż uważam, że troszeczkę właśnie mogłeś ty wpaść w sidła i ja się nie dałem nabrać trochę na to, bo oni tą konferencję tak mówili, chodźcie, zobaczycie, jak wygląda przyszłość grania. I to mogli sami sobie trochę zrobić, wystrzelić w stopę tym, że w taki sposób mówili o tej konferencji, bo ona faktycznie mogła pod tym względem nie dostarczyć, nie? No bo i ja trochę rozumiem to, że wiesz, jeżeli zakładałeś na starcie, że okej, czekam na coś takiego wow, które jakby rzeczywiście pokaże mi, jak ta przyszłość będzie wyglądać, a nie tylko okej, nowe gierki, nowe wersje gier, coś tam. W ogóle jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz, zaraz po konferencji była taka akcja, wiesz, bo zobaczyliśmy nowego Spidermana i okazało się, że jakiś gościu ze studia, nie wiem, czy to było studio produkujące Spidermana, czy nie wiem, czy ktoś od Marvela, nie mam pojęcia, ktoś puścił farbę, powiedział, że no, że ta nowa gra na PlayStation 5 to tak naprawdę będzie jakby odświeżona wersja tego Spidermana, który już jest, plus DLC z nową postacią Spidermana, nie? Z Milesem. I wiesz, wszyscy oczywiście media, jak to oszukali nas, no jak to Spiderman miał być nowy, a to tylko ten sam będzie. No i później się okazało, że jednak nie, że to jest standalone gra, bo ktoś się tam, wiesz, walnął, nie? Więc jakby śmieszna historia zatoczyła koło. Ale wracając, spodziewałem się, że będą gry. I jakby nawet stwierdziłem, że nie nastawiam się jakoś specjalnie na tą konferencję, bo wiem, że zobaczymy gry i prawdopodobnie tylko gry. Więc to, że pokazali, jak będzie konsola wyglądać i że będzie miała dodatkowe akcesoria, które już jakby od razu pokazali, co wcale nie było takie oczywiste i też nie pokazali wszystkich, co też mi się podoba. To było dla mnie dużym zaskoczeniem, pozytywnym. Mi się akurat design konsoli podoba i spoko. Jakby cieszę się, że właśnie poszli trochę w inną stronę niż Xbox. I to nie chodzi o to, że ta czy inna jest lepsza od drugiej, bo to jest naprawdę już subiektywne. Ja i tak mam, moja konsola stoi w szafce, która jest zamykana, więc naprawdę mi wisi, jak ona będzie wyglądać. Po prostu ważne, żeby się tam zmieściła, a wiem, że się zmieści, więc to nie jest problem. Natomiast, no mówię, dobrze, że one się różnią wizualnie bardzo, nie? Że jakby właśnie o to chodzi. Ci idą w tą stronę, ci idą w tą stronę i jeżeli ktoś, wiesz, chce mieć bardzo ładny, bo uważam, że ten design Xboxa też jest piękny, bo ja jestem fanem takich prostych brył, no to jak bardziej ci pasuje to, kup sobie Xboxa, nie ma żadnego problemu. I no, to mi się podoba.
Wiesz, Wojtek, no chyba takie decyzje po prostu trzeba będzie w swoim życiu podjąć, no nie? Jakby...
Ja nie mówię, że one są złe w żaden sposób, natomiast mówię, bardzo mi się podobało, że pokazali konsolę, bardzo mnie zaintrygowały niektóre akcesoria, na przykład znaczy słuchawki 3D, no to jest takie, wiesz, naturalne rozwinięcie 7.1, które było w tym zestawie goldowym, nie? PlayStation. Ale na przykład jest, wiesz, kamera, którą mówią, że to jest kamera HD, więc jakby mogli się pokusić teoretycznie o kamerę 4K już, nie? Tak mogłoby to być naturalne. Ale w tym świecie streamerskim chodzą takie, znaczy nie chodzą głosy, tylko bardziej jest takie przekonanie, że wiesz, kamerka, która pokazuje twoją twarz, to nie chodzi o to, żeby ona miała jak najwięcej pikseli, nie? Czyli jakby to, że ona ma 4K, to naprawdę jest mała różnica względem HD. Na przykład jak masz Logitecha tego C922, który ma HD versus Logitech Brio, to tam różnica jest naprawdę marginalna, bo tak naprawdę chodzi o to, jak duża jest matryca i ile światła jest w stanie przyjąć. Więc jeżeli ta kamera HD w słabszych warunkach oświetleniowych na przykład będzie w stanie dostarczyć do streama 60 klatek na sekundę, no to wiesz, to lepsza jest taka HD niż 4K, która wyciągnie 30 klatek. Wiesz, to jest właśnie to. Więc mam też nadzieję, że ona właśnie będzie miała odpowiednie parametry. Tam ciekawe jest, że pojawił się też pilot, który jakby no raczej traktuje to jako taki, wiesz, dodatek, ale na pilocie na przykład jest przycisk TV. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Jest przycisk TV, jest też przycisk do sterowania głosowego, czyli tak, że możesz jakby Siri, tak jak w pilocie do Apple TV też teoretycznie możesz włączyć Siri, chociaż w Europie ona nie działa. Więc sterowanie głosowe ewidentnie będzie to już dużą częścią całej konsoli. I też są takie cztery magiczne przyciski, które albo w renderze zostały wyczyszczone, tak żeby były bez żadnej informacji, co one robią. Albo faktycznie są po prostu, wiesz, możesz je skonfigurować dowolnie i po prostu naciskasz sobie jeden z nich i nie wiem, odpala się coś na tej konsoli. Ale ciekawy jest ten przycisk TV, bo to jakby, nie wiem, czy to oznacza, że PlayStation jakby ukradło od Xboxa ten pomysł, że podpinasz do konsoli jednocześnie też sygnał telewizyjny, wiesz, i możesz oglądać telewizję, nie wiem, w picture in picture, czy jakoś tak, no bo na Xboxie to było możliwe, ale później z tego zrezygnowali, bo w tym najnowszym jakby już nie można podłączyć tego swojego własnego dekodera, więc to jest w ogóle taka ciekawa rzecz. No i co? Obejrzałem te rzeczy. Gierki mi się podobały, cieszę się, że jakby, wiesz, że Aloy będzie miała swoją nową przygodę, czyli Horizon nowy, który jest jedną z w ogóle z fajniejszych gier, w jakie grałem na PS4 tak naprawdę, więc super, że będzie nowa wersja. Bardzo mnie rozśmieszyło GTA 5, to było w ogóle naprawdę zabawne, że jest gra...
Trylogia GTA, no nie?
Trylogia GTA, dokładnie, to jest po prostu niesamowite, że Rockstar zrobił jedną grę i zoptymalizował ją do PS3, PS4 i PS5. To jest, no nie wiem, znaczy szacun oczywiście, bo to też trzeba umieć monetyzować, ale też z drugiej strony znaczy ten GTA Online, wiesz, które jest tym rozwinięciem GTA 5, ono nadal żyje. To jest w ogóle dla mnie jakiś totalny kosmos, bo ja nigdy mi się jakby, no zagrałem może kilka razy w to GTA Online, ale nigdy nie wkręciłem się jakoś turbo mocno. Może to wynika z tego, że wiesz, nie miałem z kim grać, nie? Że jakby siłą tego GTA Online jest właśnie to, że masz przyjaciół, nie? A tutaj niestety się nie udało. Ale jakby no rzeczywiście jest niesamowite, że udało im się zmonetyzować swoją grę na tylu platformach, tylukrotnie, że tak powiem, ale to też niestety pokazuje, że prawdopodobnie długo jeszcze nie zobaczymy GTA 6. Tak mi się wydaje.
Tak. Gdyby miało być GTA 6, to nie dostawalibyśmy GTA 5 po raz trzeci. Ja w ogóle nie mam zamiaru tego kupić na tą generację. To jest, jak dostanę za darmo, spoko, ale nie mam zamiaru tego kupić. Nie ma opcji, nie dam się w
ja już
zrobić.
Mam to
nie
GTA 5 razem. Tyle razy, że chyba też bez przesady.
Nie tym razem, no. Jakby fool me once,
dokładnie.
Shame on you. Fool me twice, shame on you.
No dokładnie. Dokładnie tak. Więc generalnie podsumowując tą konferencję, były gierki, były takie jakby standardy, że tak powiem, gierkowe, jeżeli chodzi o PlayStation, czyli jakby wiesz, to są rzeczy, które powinny się pojawić, bo no nie wiem, no na przykład ten Sackboy, nie, no to wiadomo, że to jest Little Big Planet, więc no to jest gra, która zawsze była z PlayStation i z nową generacją też powinna być nowa wersja tej właśnie gry, nie? No zrezygnowali tam z Naka, nie było Naka, nie było Killzone'a, więc tego typu tytułów nie ma, chociaż wiesz, jeszcze zanim konsola się pojawi na rynku, to jeszcze dużo się wydarzy. Ale więc gierki były tak od mech do o kurde, jaram się, super, że będzie. Natomiast najbardziej mi się podobało to, że faktycznie pokazali samą konsolę. Mi się design podoba i póki co zostaje na razie w niebieskim klubie, ale wiesz, no jeszcze trochę czasu zostało do premier, bo cały czas mam taki duży znak zapytania dotyczący tego, co będzie, a mam nadzieję, że w ogóle jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone do PS Plus, bo uważam, że PS Plus
no właśnie,
w stosunku do Game Passa...
Ja mam wrażenie, że jeśli tego nie zrobią tam, nic, żadnych zmian, no to Wojtek...
No, dlatego mówię, ja na razie zostaję w niebieskim obozie, ale też nadal bardzo liczę na to, że jednak popracują nad tą ofertą PS Plus i zrobią coś wow, jakby też w tym względzie. Bo wiesz, konsola konsolą, gierki gierkami, ale jakby też wszystkie, cały ekosystem PlayStation powinien zostać odświeżony. Wiem, że na pewno zostanie odświeżone UI całej konsoli, w sensie, że tam będą się dziać rzeczy, no ale wiesz, to jeszcze za mało, nie? Bo liczę bardzo na update PS Plusa, bo uważam, że no już najwyższy czas.
Ja też tak uważam, ale no mam takie wrażenie, Wojtku, że po prostu nic się nowego nie pojawi, także...
Tak też może być. No.
Pozytywnym akcentem, że pójdziemy w zieloną stronę Xboxa, Wojtku, myślę, że możemy zakończyć spokojnie ten odcinek Jezus podcastu.
Tak jest.
I kontynuować nasze rozważania i zakupy preorderowe za tydzień, także Wojtku,
tak,
dziękuję ci.
A ja jeszcze zanim ci dziękuję,
tak?
Kochani, ci, którzy dotarli do końca...
A kuźwa, nie zrobiliśmy jednej ważnej rzeczy, Wojtek.
Dotarliście do końca i informowaliśmy już dzisiaj wszystkich w tym słynnym
Boże,
a raczej wczoraj,
najważniejsza rzecz,
słuchajcie.
Największe wydarzenie w historii podcastu.
Zawsze
można
tak jest.
Sobie kupić rzeczy i nie powiedzieliśmy o tym na samym początku, tylko na samym końcu.
Tak właśnie. I mamy sklep sklep.jesus.pl. Możecie wbić, są tam produkty, naklejki.
Macie 2 tygodnie na zakupy.
Znaczy tak, naklejki są jakby dostępne cały czas. Możecie kupować, nie ma problemu. Jak nam się skończą, zamówimy nowe, będziemy cały czas wysyłać. Tu nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o koszulki, to proces jest taki, że na razie składacie zamówienia. My przez 2 tygodnie właśnie, czyli do piątku, do poniedziałku,
do
28, do końca dnia.
To jest niedziela.
To jest niedziela,
do niedzieli.
Tak. Do niedzieli do 28, do końca dnia. I my te wszystkie zamówienia, później jakby jest stop sprzedaż, zamówienia pakujemy do tak zwanej kupy, zamawiamy dokładnie tyle takich, a nie innych rozmiarów koszulek, tak żeby przyszły do was już odpowiednie rozmiary, które zamówiliście. One są szyte. Jak zostaną uszyte, są odsyłane do nas, my je rozsyłamy do was i wszyscy są szczęśliwi i ci, którzy zamówili jakby zestaw koszulka plus naklejki, to taki zestaw też dostanie w jednej paczuszce. Jaramy się tym niesamowicie, bo to jest dla nas...
Ja chciałem powiedzieć, że ja
nowego.
Zamawiam tych koszulek przynajmniej 3, być może więcej.
Sam dla siebie? No super.
Tak, a to dlatego, że to są... Ja wiem, jakiej jakości są to koszulki, że są dobrej jakości.
Dobre.
Po drugie, będę miał dobre koszulki na długo, bo to są naprawdę dobre koszulki. I wyglądają bardzo dobrze też, więc ja jakby... Najlepsze jest to, jak nie sprzedamy, Wojtek, tak dużo, to ja wykupię tyle, ile powinno być, bo chcę mieć te koszulki, bo to będą dobre koszulki.
No pewnie.
Najlepsze jest to, Magda do mnie mówi, zanim jeszcze wszystko poszło publicznie, no nie? No. I mówi do mnie, nie martw się, Paweł, jakby, żeby zrobić to minimum, to możesz sobie kupić po prostu wszystkie te koszulki. Ja okej, właściwie
spoko.
Nie jest taki pomysł, nie?
Nie,
bo
no,
ja akurat te koszulki bardzo chętnie będę.
Ale myślał. Fajne jest to, że rzeczywiście jakby pracowaliśmy nad tym długo, ale faktycznie udało się uzyskać koszulki, które spełniają nasze kryteria, takie jakościowe, że dodatkowo jest tam kilka rzeczy, których sami nawet nie wpadliśmy na to, że można zrobić, tak jak na przykład właśnie ochrona sutków przed wyszyciem, które zwykle w normalnych koszulkach nikt o tym nie myśli, a tutaj nasz producent powiedział, hej, możemy zrobić tak, że jest przykryte specjalnym materiałem, tak żeby rzeczywiście jak człowiek chodzi i ten logotyp tam gdzieś w okolicach sutka się porusza, to żeby nic mu nie zrobił. I to wiesz, to są takie drobne rzeczy, a jednak mało kto o tym myśli. I szczególnie przy wyszywanych logotypach czy wyszywanych elementach na koszulkach właśnie takie rzeczy są bardzo potrzebne. Więc i to, co jest ważne, wszystko jest robione w Polsce, to nie żadne Fruit of the Loom, tylko faktycznie materiał jest tkany pod Łodzią, a szyte są same koszulki z tego materiału już w szwalni na warszawskim Mokotowie. Więc wszystko jest nasze, ziomalki robią. 3 dziewczyny, zresztą w opisie sobie przeczytacie, 3 dziewczyny tam szyją to wszystko, więc to jest w ogóle mega, mega fajne, że możemy też wspierać polski biznes.
Dokładnie tak, Wojtek, i myślę, że tym akcentem na pewno możemy zakończyć. Ja oczywiście na początku samego odcinka dam dużymi napisami. Mamy sklep.
Tak jest.
Także kupujcie
koszulinki. Chcecie taniej? Tak. Nie ma taniej. To jest cena, za którą... A, i nie będziemy w ogóle robić promocji żadnych. W sensie jest jedyne promocje, jakie
nigdy
mogą
nie
być.
Będzie, nigdy nie będzie taniej, naklejek, nigdy nie będzie taniej koszulek. Jedyną promocję, jaką zrobiliśmy do tej pory, to była darmowa dostawa dla patronów z wyższego progu.
Tak jest. I tam były trzy kody też na darmową dostawę na socjalach.
Ja, Wojtku, teraz zrobię coś szalonego. Uwaga, bo
o, jeszcze jeden kod wrzuci, skubany.
I teraz tak, darmowa wysyłka, z racji tego, że nie będziemy oczywiście robić żadnych zniżek, ograniczona do jednego zamówienia. I teraz uwaga, Wojtek, podaj mi jakąś literę.
Z.
Dobrze, jeszcze jedną?
F.
Dobrze, jakąś cyferkę?
8.
I jeszcze jedną cyferkę?
14.
14 to nie jest cyfra, ale dobra. ZF814. No. Zapisz. Więc ktoś, kto słucha tego odcinka i dotarł do tego momentu, ma darmową dostawę.
Dobre, podoba mi się. Więc
zapraszamy. Czy ktoś...
Tak, ciekawe właśnie, czy ktoś w ogóle zechce skorzystać z tego, ale mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, no oczywiście to jest forma wsparcia na pewno nas i tego, co robimy, ale trochę liczymy na to też, że jakby design tych koszulek jest na tyle niekoniecznie związany z naszym podcastem. Trochę na tym nam zależało, że to nie będziemy walić, wiesz, wszędzie Yes Was i w ogóle wielkie ten. Tylko wąs oczywiście jest charakterystyczny, ale jakby jak ktoś nie zna naszego podcastu, to nie będzie kojarzył, że to jest akurat nasze, nie? I trochę też o to chodziło, więc nie chodzi o to, że promujemy teraz podcast. Dla osób, kto wie, ten wie, ale osoby, które nie wiedzą, po prostu
one
mogą...
wyglądają po prostu dobrze. No, one po prostu wyglądają
dobrze.
Też
mi się tak wydaje. I właśnie o to nam chodziło i cieszę się, że właśnie taki efekt udało się uzyskać. Więc zapraszamy, jeżeli macie ochotę, to kupcie sobie koszulinkę, póki są.
Dokładnie, bo może ich potem nie być. Także dziękuję ci, Wojtku, bardzo. Pozdrawiam was wszystkich i cóż.
Jesteście super.
Kupcie sobie koszulkę.
Yes Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.